Wydawnictwo Nordi Press oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Margit Sandemo pod tytułem Martwe wrzosy. Czyta Sylwia Nowiczewska. Dawno temu, przed wieloma setkami lat, Tengel zły wyruszył na dzikie pustkowia, by zaprzedać duszę diabłu. Później Tengel stał się protoplastą rodu ludzi lodu. Tengel uzyskał obietnicę ziemskiego powodzenia, lecz w zamian za to co najmniej jeden z jego potomków w każdym pokoleniu musiał pozostawać w służbie szatana i czynić zło. Ich znakiem miały być żółte kocie oczy. Posiadać też mieli zdolność czarowania. A kiedyś, w przyszłości, urodzić się miał ktoś rozporządzający taką ponadnaturalną siłą, jakiej świat jeszcze nie widział. Przekleństwo miało ciążyć nad rodem dopóty, dopóki nie zostanie odnalezione miejsce, w którym Tengel zły zakopał naczynie przeznaczone do gotowania czarodziejskiego wywaru, posiadającego moc przywoływania księcia ciemności. Tak głosi legenda. Jest to prawda, ale nie do końca. W istocie bowiem stało się tak, że Tengel zły odnalazł źródła życia i napił się tam wody zła. Uzyskał obietnicę nieśmiertelności i władzy nad ludźmi, a w zamian za to oddał swoje potomstwo we władanie złym mocom. Czasy jednak były marne, wobec czego Tengel zapadł w letarg, w stan uśpienia, dopóki sytuacja na ziemi się nie poprawi. Kociołek, o którym mówiono, był w rzeczywistości garnkiem zawierającym wodę zła i zakopanym przez Tengela. Teraz Tengel z niecierpliwością oczekuje na sygnał będący w stanie wyrwać go z uśpienia. Ale pewnego razu, w XVI wieku w rodzie ludzi lodu, przyszedł na świat chłopiec obciążony dziedzictwem, który próbował odwrócić zło, przemienić je w dobro, i dlatego nazywano go Tengelem Dobrym. Nasza saga opowiada właśnie o nim i o jego rodzinie. Przede wszystkim jednak opowiada o kobietach z rodu Tengela. W roku 1742 Shira, należąca do potomstwa Tengela Złego, zdołała dotrzeć do źródeł życia i zaczerpnąć jasnej wody, która mogła odebrać moc wodzie zła. Nikt jednak dotychczas nie odnalazł zakopanego naczynia. Poszukiwaniom towarzyszył lęk, że zanim do tego dojdzie, Tengel zły może się obudzić. Nikt nie wiedział, co by mogło to sprawić, ani gdzie się Tengel znajduje. Z biegiem lat ludzie lodu zdołali się jednak dowiedzieć, że ich zły praprzodek ukrywa się gdzieś w Europie Południowej i że obudzić go może głos zaczarowanego fletu. Od tej pory flet budzi w nich śmiertelne przerażenie. Rozdział pierwszy. Głęboko pod ziemią sączą się strumienie ciemnej wody. Głęboko w ludzkiej duszy pulsują potężne strumienie tęsknoty i pragnienia, miłości, nienawiści i rozpaczy. Nikt nie zna ukrytych podziemnych wód. Nikt nie umie czytać w ukrytych myślach człowieka. Mimo to one istnieją, złożone w najgłębszych tajnikach duszy. Martwe wrzosy. Tak nazywało się najbardziej chyba przez Boga opuszczone miejsce w Szwecji. Obecnie stało się zapewne częścią jakiegoś większego terytorium i utraciło swoją starą nazwę. Wiele się zmieniło na świecie. Natura wielokrotnie poddawana była gwałtom. Ludzie wprowadzali do niej zmiany wedle własnych pomysłów. Lecz w roku 1815 martwe wrzosy w pełni zasługiwały na swoje miano. Nagie wrzosowiska leżały na wysokim, wysuniętym głęboko w morze brzegu, niczym niechronione przed często szaleńczą furią morskiego żywiołu. Tylko kilka dramatycznie powykrzywianych sosen wytrzymywało napór wichrów. Trwały rozpaczliwie pochylone w stronę lądu. Ale oprócz nich trzymała się już tylko sucha nadmorska trawa. Krótka i sztywna, rosnąca na przemian ze zdrewniałymi, sterczącymi nad ziemią wrzosami. Dalej w głąb lądu widniały długie ciągi łagodnych wzniesień wiodących ku krainie borów, potężnych i nieprzebytych. W owym czasie na martwych wrzosach znajdowała się niewielka osada, bardzo maleńka osada. Większość domów kryła się pośród skał i wzniesień stanowiących nieodzowną osłonę przed porywistymi wichrami od morza. Ale i na wrzosowiskach zdarzały się domostwa. Firanki nieustannie falowały w ich oknach, bo żadne futryny nie były dość szczelne, by zatrzymać podmuchy wiatru. Żadna smoła ani najlepsza farba nie były w stanie przetrwać dłużej na drewnianych ścianach budynków. Rybacy w martwych wrzosach się nie osiedlili. Na połowy morze tutaj było zbyt gwałtowne, a wody przybrzeżne jeżyły się mnóstwem podstępnych skał i szkierów, czających się tuż pod powierzchnią. Osady rybackie leżały wiele mil stąd. Wiosną wrzosowiska były piękne. Rozciągały się tu widoki, do których kto raz je zobaczył, będzie już zawsze tęsknił. Intensywnie zielona trawa i nadbrzeżne kwiaty na niezmierzonych przestrzeniach pod błękitnym niebem. Ptaki przecinające rozległe przestworze. Pod koniec lata zdarzała się taka pora, kiedy wrzosowiska płonęły rdzawo i liliowo. To kwitły wrzosy. Nieco później jednak kwiaty opadały. Wrzosowiska przybierały barwę popiołu, szarpane sztormami morze pieniło się białymi grzywami fal i ziemię okrywał mrok. Wtedy wydawało się, że martwe wrzosy to miejsce złe. Ludzie kulili się w swoich małych domkach ukrytych za skałami i prosili Boga, by ich ochraniał przed wściekłością żywiołów. Do tego miejsca pomiędzy morzem a wielkimi borami przybyła w roku 1815 potomkini ludzi lodu. Była to Anna Maria, córka Oli Olofssona, jedyna wnuczka Ingeli. Urodziła się we wrześniu 1766 roku we dworze Skenes, parafii Wingoker. Ojciec Anny Marii, Ola, z lękiem wpatrywał się w twarzyczkę nowonarodzonej dziewczynki, czy nie dostrzeże w niej cech znamionujących obciążenie dziedzictwem zła. Niczego takiego jednak się nie dopatrzył. Buzia dziecka była ładna, rysy regularne. A kiedy kilka dni później na dobre otworzyła oczy, okazały się one takie same jak zwykle u noworodków. Może trochę większe i trochę bardziej zdziwione tym ogromnym, jasnym światem wokół. Włosy tworzyły śliczny, mokry kosmyk na czubku główki noworodka i nie były ciemniejsze niż u innych dzieci. Rączki małej, nóżki, ramionka, wszystko było pięknie ukształtowane. Ojciec odetchnął z ulgą. Nigdy jednak nie można być całkowicie pewnym. Jego rodzony wuj, Solvelind z Ludzi Lodu, także z początku wydawał się normalny. Podobnie Trond, członek rodu z dawnych czasów. W obu jednak zło dotkniętych ujawniło się w późniejszym życiu. Na chrzcie nadali jej imiona Anna Maria, na pamiątkę kuzynki, która została pozbawiona pierwotnego imienia i potem nazywała się Gunilla. Owa Gunilla straciła nienarodzone dziecko i od tej pory wszyscy w rodzinie mieli nadzieję, że w tym pokoleniu to ono było dotknięte. Anna Maria wyrosła na bardzo miłą istotkę. Nie miała w sobie radosnej pogody Wingi, ale jej uśmiech świadczył o spokojnej, stanowczej pewności siebie. Była to dziewczynka cicha, przeważnie bawiła się sama, ale umiała od czasu do czasu rzucić wszystko, podbiec do matki Sary i przytulić się do niej w jakimś spontanicznym, niemym wyznaniu miłości. Anna Maria pod żadnym względem nie sprawiała wrażenia dziecka nieszczęśliwego. Kochana przez wszystkich, nie przysparzała właściwie żadnych kłopotów, to też pozwalano jej na wiele. Z okazji konfirmacji Anny Marii zjechała się cała rodzina, zarówno ze strony ojca, jak i matki. Spośród krewnych matki tylko jedna z kuzynek Sary, Birgitta, wywrzeć miała pewien wpływ na życie młodej dziewczyny, dlatego nie będziemy zajmować się tym rodem. Należy jedynie wspomnieć, że byli to ludzie życzliwi, którzy bardzo lubili Annę Marię i na konfirmację przyjechali z mnóstwem prezentów. Ze strony ojca w uroczystościach uczestniczyła oczywiście babka dziewczynki Ingela. Była to osoba Annie Marii najbliższa i rozpieszczała ją jak tylko mogła. Wnuczka nie była jednak typem dziecka, które można zepsuć otwartym okazywaniem mu uczuć i troski. Nigdy nie wyzbyła się swego ciepłego uśmiechu ani uprzejmości wobec innych. Przybyła też rodzina ze Smolandii, stary Arv Grip z Ludzi Lodu i jego żona Siri. Te imiona dostarczały wielkiej radości dzieciom, bo była ciotka Siri i matka Anny Marii Sara. Siri Sara. Arvowi towarzyszyła też Gunilla, jego zaginiona w dzieciństwie córka, która przywiozła dla Anny Marii szczególnie cenny podarek, bowiem dziewczynka została ochrzczona jej prawdziwym imieniem. Mąż Gunilli, Erland z Baka, był rosłym mężczyzną, sympatycznym, ze skłonnością do samochwalstwa i próżności. Próżni ludzie mogą też mieć swój wdzięk, jeśli tylko są wystarczająco naiwni, a Erland był naiwny. Gunilla i Erland mieli córkę Tule, kilka lat młodszą od Anny Marii, dość pulchną i pogodną dziewczynkę o rozbrajającym, perlistym śmiechu. No i przyjechała też trójka z Norwegii. Mieli wprawdzie pewne problemy z dostaniem się do Szwecji, bo w państwie norweskim nastał czas fermentu. Był rok 1810, okres, gdy uczucia patriotyczne Norwegów osiągnęły nieznane przedtem natężenie. Norwegia chciała oderwać się od Danii, na co Duńczycy żadną miarą zgodzić się nie zamierzali i czujnie strzegli granic swojego dominium. W końcu jednak Heike i Winga oraz ich łobuziak Eskil pokonali kłopoty i dotarli do Skenes. Eskil był 3 lata młodszy od Anny Marii. Prawdziwy wiercipięta, usiedzieć na miejscu nie mógł. Odziedziczył zbyt wiele nieposkromionej ruchliwości Wingi, a zbyt mało powściągliwości Heikego. Kiedy uroczystości konfirmacyjne dobiegły końca, wszyscy troje oraz kilkoro innych dzieci z rodziny Sary bawiło się znakomicie. Eskil miał tyle szalonych pomysłów, że dziewczęta aż piszczały z uciechy. A spokojna na ogół Anna Maria promieniała. To były wspaniałe dni. Dorośli mogli się wreszcie nagadać do woli. Wszyscy czuli się doskonale. Podczas tego spotkania podjęto też ważną decyzję. Otóż dwie szwedzkie gałęzie rodu, linia Arva i linia Ingeli, od jakiegoś czasu miały kłopoty z ostatnim członem nazwiska, Ludzie Lodu. W kraju o tak licznej arystokracji wciąż kogoś denerwowało, że rodzina nieszlacheckiego stanu posługuje się tak ze szlachecka brzmiącym nazwiskiem. Szwedzcy członkowie rodu zdecydowali zatem, iż poczynając od najmłodszego pokolenia Anny Marii i Tuli, zrezygnują z podpisywania się jako Ludzie Lodu. Winga i Heike przyjęli to z żalem. Oni w Norwegii żadnych kłopotów z tego powodu nie mieli i nie zamierzali skracać sobie nazwiska. Nic się takiego nie stanie, tłumaczyła Ingela. Przecież z tego powodu nie zerwiemy z wami kontaktów, to chyba oczywiste. W rodzinie nazwisko Ludzie Lodu pozostanie na stałe w najserdeczniejszej pamięci. Bardzo was o to proszę, moje dzieci. Zwróciła się do Anny Marii, Tuli i Eskila. Nigdy nie zapomnijcie, że pochodzicie z tego rodu. A jeśli któreś popadnie w tarapaty, zwracajcie się z prośbą o pomoc do krewnych. Nie dopuśćcie do zerwania więzi. Dzieci obiecały uroczyście. Były już na tyle dorosłe, by znać historię ludzi lodu. Wszyscy troje odczuwali dumę, że do takiego rodu należą. W końcu goście wyjechali, a dla Anny Marii zaczęły się znowu powszednie dni. Otrzymała najlepsze wykształcenie, jakie dostać mogła w tamtych czasach młoda dziewczyna. Najpierw skończyła szkołę ludową, a potem pobierała prywatne nauki, o co zatroszczył się Axel Frederik Oxenstierna. Rodzina Ingeli bowiem nadal była związana z rodem Oxenstiernów, tak jak zawsze od czasów Marki Krystiany. Anna Maria była zdolną uczennicą, powodem do dumy dla rodziców i wszystko wskazywało na to, że czekają wspaniała przyszłość. W odpowiednim czasie na pewno znajdzie się też dla niej dobry mąż. Żadne cienie nie przesłaniały horyzontu młodej panienki. I oto, jak grom z jasnego nieba, posypały się wydarzenia, które wszystko odmieniły. Dawna tradycja wymagała, by na wypadek wojny mężczyźni z ludzi lodu towarzyszyli Oxenstiernom na front. Ola Olofsson pod tym względem wyjątkiem nie był. Wypadło mu towarzyszyć synowi Axela Frederika, Erikowi Oxenstiernie, jednemu z najwybitniejszych oficerów tego rodu. W latach 1813 i 1814 Erik był członkiem sztabu Wielkiego Sandela podczas wyprawy do Niemiec, Brabacji i Norwegii. Zyskał sobie rozgłos po bitwach przeciwko wojskom napoleońskim pod Grosberen, Denewitz, Roslau i Lipskiem. Brał udział w blokadzie Maastricht i w walkach nad Izebro. Ola Olofsson nie miał szczęścia towarzyszyć mu w tej drodze do końca. W bitwie pod Lipskiem późną jesienią roku 1813 syn ludzi lodu zginął i Sara została wdową. Jedyną opiekunką 17-letniej córki. Ale Sara nie była w stanie podołać obowiązkom. Popadała w coraz głębszą rozpacz i depresję. Tymczasem ród Oxenstiernów opuścił Skenes, bo Axel Frederik, ojciec Erika, został członkiem Sądu Najwyższego i chciał mieszkać bliżej stolicy. Sara zakazała swej córce, Annie Marii, kiedykolwiek szukać pomocy czy opieki u Oxenstiernów. To ich obciążała winą za śmierć męża i nienawidziła z całego serca. Kiedyś musi się skończyć uzależnienie ludzi lodu od tego rodu, oświadczyła. Ingela jednak chciała towarzyszyć Axelowi Frederikowi i jego małżonce. Tak więc Anna Maria została w Skenes sama, z coraz bardziej rozpaczającą matką i nie była w stanie zrobić nic, by przywrócić Sarze chęć do życia. A któregoś dnia roku 1815 Anna Maria znalazła ją martwą. Nie mogła już widocznie dłużej cierpieć i postanowiła skończyć ze sobą. Kiedy młoda dziewczyna stała nad grobem matki, a pastor odmawiał ostatnie modlitwy, czuła w sercu pustkę i śmiertelny chłód. Wszystko, co piękne, minęło. Rodzice odeszli, leżą teraz oboje w zimnych grobach. Ich opieka i miłość skończyły się na zawsze. Odeszli. Zostali pochowani głęboko w ziemi. Anna Maria wypełniła wolę matki, by nie zwracać się z prośbą o pomoc do Oxenstiernów. Babka Ingela zresztą zajmowała bardzo małe mieszkanko, w którym nie było miejsca dla jeszcze jednej osoby, chociaż Ingela szczerze pragnęła mieć wnuczkę przy sobie. Ze Smolandii i z Grostensholm przyszły niemal jednobrzmiące listy: przyjedź i zamieszkaj u nas. Miejsca mamy pod dostatkiem. Anna Maria jednak usiadła i do wszystkich napisała to samo. Tysięczne dzięki wszystkim za życzliwość. Ale przemyślałam bardzo gruntownie swoją sytuację i doszłam do następujących wniosków. Otrzymałam takie staranne wychowanie i tak wysokie wykształcenie, że uważam za swój obowiązek zrobić z tego użytek, a nie korzystać z dobroci krewnych. Kuzynka mojej drogiej mamy, ciocia Birgitta, wystąpiła z pewną propozycją, która bardzo mnie pociąga. Ciocia Birgitta ma przyjaciółkę, Kerstin Brandt. Brat tej pani jest właścicielem kopalni gdzieś na wybrzeżu, nad Zatoką Botnicką. Miejscowość nazywa się Martwe Wrzosy. Zarządca kopalni prosił, żeby w Martwych Wrzosach otworzyć szkołę dla dzieci górników. Pod tym względem okolica jest zaniedbana. Kerstin Brandt poleciła mnie swojemu bratu jako nauczycielkę i mogę to miejsce dostać, jeżeli tylko się zdecyduję. Postanowiłam, że tam pojadę. Tak więc oddaję dwór w Skenes pod opiekę zarządcy. On będzie pod moją nieobecność wszystkiego doglądał. Jak wiecie, dom należy do babki Ingeli, a ona chce, żebym ja kiedyś to wszystko odziedziczyła, dlatego niczego nie sprzedaję. Chcę najpierw, jak to się mówi, wypróbować własne skrzydła. Zobaczyć, czy mogę się do czegoś w tym życiu przydać. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Oczywiście, że rozumieli. Anna Maria pochodziła z ludzi lodu, a to nie w ich stylu wykorzystywać innych. Zawsze chcieli coś z siebie dać. Wszyscy krewni wiedzieli, że Anna Maria jest z nich najbogatsza i wcale nie potrzebuje tej posady nauczycielki. Ale ona chciała pracować. Takiego właśnie zachowania się po niej spodziewali. Napisała jeszcze jeden list, tym razem poufny. Najpierw długo się zastanawiała nad tym, komu mogłaby się zwierzyć. Sprawa była tak osobista, że nikt niepożądany nie powinien się o tym dowiedzieć. Żaden z mężczyzn w rodzinie to nie do pomyślenia. I nie Tula, bo ona wciąż jeszcze była prawie dzieckiem, lecz także nie Winga. Ona i Anna Maria miały tak różne charaktery i nie babka, choć taka jest miła i dobra. To może być tylko Gunilla, z którą Anna Maria zawsze odczuwała silną więź. Najdroższa Gunillo, chciałabym ci się zwierzyć z pewnej tajemnicy. Zawsze czułam, że jesteśmy sobie bardzo bliskie. Może dlatego, że nosimy to samo imię. Chciałam ci mianowicie powiedzieć, że mam konkretny powód, żeby przyjąć tę posadę nauczycielki. Czy pamiętasz może Adriana Brandta, brata Kerstin, a teraz właściciela tej kopalni? Spotkałaś go kiedyś u nas. W czasie twojej obecności przyjechała Birgitta i przypadkiem towarzyszyła jej przyjaciółka Kerstin z bratem. To właśnie on. Czy pamiętasz, jaka byłam nim oczarowana? To była moja pierwsza, utrzymywana w tajemnicy miłość. Ale sama powiedz, czy on nie jest przystojny. Taki trochę marzycielski, melancholijny, taki romantyczny. Później dowiedziałam się, że wtedy był zakochany i stąd ten smutek. Ożenił się potem z tamtą panną. A teraz owdowiał. Och, jakaż ja wtedy byłam głupia. Ale przecież miałam zaledwie 13 lat i to było moje pierwsze uczucie. Jakże ja płakałam, kiedy dotarła do nas wiadomość, że się ożenił. Chociaż to może się wydać głupie, ja nigdy o nim nie zapomniałam. Zresztą nie miałam też wielu możliwości widywania innych młodych ludzi. Może więc dlatego Adrian pozostał dla mnie kimś niewymownie przystojnym i urodziwym. Wiesz, wydaje mi się, że w dalszym ciągu go kocham. Dlatego chcę pojechać do Martwych Wrzosów. Bądź tak miła i nie śmiej się ze mnie. Musiałam komuś o tym powiedzieć. Gunilla była pełna wyrozumiałości i nie zamierzała się śmiać. Odpowiedziała krótkim, serdecznym listem i życzyła Annie Marii powodzenia. Ona jednak byłaby zapewne bardziej ostrożna w decyzjach, jeśli chodzi o tę posadę, gdyby przeczytała list ciotki Birgitty do przyjaciółki Kerstin Brandt. Przytoczmy kilka fragmentów tego listu. Moja kochana, jestem pewna, że twój brat Adrian uzna, iż Anna Maria jest osobą czarującą. A czy pamiętasz, jak ona go adorowała, kiedy była jeszcze podlotkiem? Teraz jest dorosła i naprawdę odpowiednia dla niego. Łagodna, wyrozumiała i uległa. Właśnie takiej on, wdowiec, potrzebuje. A poza tym, co też nie do pogardzenia, ona jest dziedziczką fortuny. Dom niedaleko dworu w Skenes będzie jej. To naprawdę znakomity dom. Przynależą do niego żyzne pola. Babcia Ingela zostawi jej ładnych parę tysięcy talarów, nie licząc tego, czym Anna Maria już dysponuje. Tego listu dziedziczka omawianej fortuny nigdy nie czytała. Na szczęście, bo pewnie natychmiast porzuciłaby myśl o Adrianie Brandcie. Anna Maria przybyła do Martwych Wrzosów jesienią, kiedy wrzosowiska płonęły jeszcze matowo, a klucze spóźnionych ptaków ciągnęły na południe ze smutnym pokrzykiwaniem. Dyliżans pocztowy wysadził ją na skraju wrzosowiska. Musiałaby sporo nałożyć drogi, gdyby chciała jechać aż do osady, sama więc zaproponowała, że dalej uda się piechotą. Miała tylko jeden kuferek, zatem pełna otuchy ruszyła wijącą się przez wrzosowiska ścieżką. Po chwili stanęła, żeby rozejrzeć się po okolicy. Spoglądała na ogromne niebo i oddychała głęboko. Powietrze było takie czyste, takie świeże i przesycone solą. Szaro-zielonkawe morze szumiało w dole. Wrzosowisko rozpościerało się przed nią jak barwny kinim. Będę się tu dobrze czuła, pomyślała, bo nie widziała jeszcze tutejszej jesieni i zimy i nie domyślała się nawet, jak maleńkim może być człowiek, gdy przyjdzie mu stanąć twarzą w twarz z mocami natury. Całe swoje życie spędziła przecież w głębi lądu. Na pustkowiach stało kilka niewielkich budynków, w dużej odległości jeden od drugiego. Mijała je z daleka. Tu chętnie bym zamieszkała, pomyślała sobie, bo tak jej się to podobało. Ale oczywiście widziała, że to biedne domostwa i bardzo zniszczone. Nie dostrzegała natomiast twarzy ukrytych za nędznymi firankami, które przyglądały jej się ciekawie. Kuferek okazał się ciężki, a droga przez wrzosowisko dłuższa niż Anna Maria początkowo sądziła. Uchwyt uwierał ją w rękę, aż na skórze porobiły się sine odciski. Wciąż musiała przystawać i coraz częściej przekładała kuferek z jednej ręki do drugiej. Jej kuferek, który przed podróżą pakowała z taką troskliwością, teraz dawał jej coś na kształt poczucia bezpieczeństwa. Miała w nim wszystko, czego, jak sądziła, może tu potrzebować. Z jaką starannością wybierała rzeczy, żeby wziąć to, co naprawdę może się przydać. Każdą sztukę ważyła, niezdecydowana w rękach. Kładła do kuferka i wyjmowała i znowu przeglądała wszystko od początku. Potem układała bardzo starannie i wygładzała. Podręczniki szkolne. One teraz ciążyły najbardziej. Buty, może trochę za bardzo zniszczone, ale nie miała czasu postarać się o nowe. Zapomniała zabrać proszków do bólu głowy, co bardzo ją teraz irytowało. Woźnica, niczym się nie przejmując, wrzucił po prostu jej kuferek na dach dyliżansu, a poza tym tyle razy musiała się przesiadać, więc z lękiem myślała, jak te przesiadki zniosły naczynia z konfiturami z porzeczek i czarnych jagód. Jeżeli im się coś stało, to wnętrze kuferka musi wyglądać niewesoło. Z daleka zobaczyła przesmyk pomiędzy skałami, przez który wiodła ścieżka. Woźnica wyjaśnił, że osada leży za tymi skałami. Obolałymi palcami ponownie ujęła bagaż. Czekała ją jeszcze długa droga. Rzecz jasna, Anna Maria nosiła żałobę. Czarna suknia i odpowiedni do sytuacji płaszcz otulały ją niemal od stóp do głów. Także kapelusz z jedwabiu i aksamitu był czarny, tak samo podróżne buty. Wyrosła na zgrabną, czarnowłosą pannę o poważnych, szaro-niebieskich oczach i zmysłowych ustach. Miała teraz 19 lat. O inteligencji świadczyło spokojne, zdecydowane spojrzenie, nieco teraz smutne z powodu żałoby i lęku przed nieznanym. To zawsze trudne doświadczenie przybyć do obcego miejsca, spotkać obcych ludzi, którzy być może będą dla nas wiele znaczyć. Anna Maria nie stanowiła pod tym względem wyjątku. Oczywiście chodziła do szkoły, ale o życiu zwykłych ludzi, robotników i ich rodzin wiedziała niewiele. Nic dziwnego, że zaczynała chwilami żałować swojej decyzji. No cóż, ale chyba powinna była to zrobić. Musi mieć świadomość, że się do czegoś nadaje, że jest wartościowym człowiekiem, a poza tym tutaj jest Adrian. Adrian Brandt. Z biegiem czasu wspomnienie o nim zatarło się i rozmyło. Stał się raczej, no tak, był raczej świętym niż człowiekiem. Ile to lat minęło? Ale jego obraz wciąż nosiła w sercu. To zrozumiałe, skoro tak rzadko spotykała innych mężczyzn, a przedtem, gdy miała zaledwie 13 lat, on stał się dla niej objawieniem. Anna Maria wyobrażała go sobie w białych rycerskich szatach, na białym koniu. Twarz miał w jej marzeniach promienną, a blond loki spływały mu na ramiona. Wiedziała, że taki obraz ma z rzeczywistością niewiele wspólnego, ale chciała marzyć. Rzeczywistość była dla niej zbyt bolesna w ciągu ostatnich 2 lat. Adrian Brandt był tym, do którego uciekały jej myśli w samotne, przepłakane noce. Musiała mieć prawo do zachowania tego marzenia. I oto teraz on jej potrzebuje. No, tego oczywiście nie wiedziała, ale jakkolwiek było, przysłał po nią. Wdowiec, nieszczęśliwy. To jasne, że musiała przyjechać. Pogrążona w rozmyślaniach, podeszła bliżej celu i znalazła się w przesmyku pomiędzy wzgórzami. Musiała wspiąć się dość wysoko. Ścieżka przez jakiś czas wiodła wśród nagich skał. I nagle Anna Maria stanęła. Przed nią rozciągało się górnicze osiedle Martwe Wrzosy. Ukryte w kotlinie pomiędzy skałami i pięknymi wzgórzami, zamykającymi kotlinę na tyłach osady. Jakie to małe, powiedziała cicho sama do siebie. Nic dziwnego, że nie mają nauczyciela. Naliczyła 5 mniejszych domów i 1 duży, brzydki budynek, którym musiał być chyba siedzibą zarządu kopalni. Dalej, w pół drogi na wzgórza, rozłożyło się duże domostwo, może nawet dwór, który z pewnością należał do Adriana Branta. Pomiędzy wzniesieniami dostrzegła szeroką drogę wiodącą niechybnie do kopalni, znajdującej się w głębi lądu, bliżej lasów. Ciotka Birgitta opowiedziała jej co nieco o Martwych Wrzosach, ale sama zbyt wiele nie wiedziała. Adrian Brandt chyba tutaj na stałe nie mieszkał. Anna Maria słyszała, że kopalnia to jego życiowa namiętność. Założył ją teść Adriana. A on przejął wszystko, zdecydowany dorobić się majątku. Anna Maria uważała, że osiedle wygląda nędznie. Z westchnieniem przygnębienia ruszyła w dół. Powinna chyba pójść do biura kopalni, czy jak tam nazwać ten duży, obskurny budynek. Lokal administracyjny? To chyba zbyt szumna nazwa na takie szaroburę brzydactwo. Stwierdziła, że kościoła w osadzie nie ma. W ogóle wyglądało na to, że w tej osadzie mało co jest. Teraz jednak będą mieli szkołę. Zastanawiała się, gdzie też zostanie ona ulokowana. Widziała tylko jakieś domy mieszkalne. A gdzie ona sama zamieszka? I wtedy zobaczyła coś jeszcze. Ukryte za skałami, teraz ukazały się w całej swej brzydocie. Dwa długie budynki, rodzaj baraków, w których prawdopodobnie mieszkali górnicy. Czegoś tak okropnego i przygnębiającego chyba jeszcze nie widziała. Przed drzwiami walały się śmieci i leżały stosy odpadków nieokreślonego rodzaju. Baraki sprawiały wrażenie, że wewnątrz, za odrapanymi ścianami, miejsca było niewiele. W pobliżu znajdowało się coś, co musiało być sklepem czy kramikiem i także wyglądało dość nędznie. Co to ciotka Birgitta mówiła? Że jeśli chce się mieć zysk z jakiejś działalności, to nie należy wyrzucać pieniędzy na dobre uczynki albo zbędne sentymenty. Wszystkie niepotrzebne wydatki szkodzą firmie. To były jej słowa. Tak, ale chyba nie Adriana. On został stworzony z delikatniejszego materiału. Pewnie nie zwrócił uwagi na nędzę baraków, skoro bywał tu tak rzadko. Boże drogi, cóż za ponura osada. Anna Maria zebrała całą swoją odwagę i taszczyła dalej kuferek wiejską drogą, która pewnie tutaj, w tym osiedlu na pustkowiu, cieszyła się mianem ulicy. Ale nie przeszła niezauważona. W drzwiach wielu domostw stały kobiety o pustych, pozbawionych nadziei twarzach. Nie mówiły nic, lecz Anna Maria widziała, że posyłały sobie przez ulicę porozumiewawcze spojrzenia. Ona ze swej strony kłaniała się uprzejmie z bladym uśmiechem. Najpierw napotykała surowe, odpychające twarze. Potem następowało ledwo dostrzegalne skinienie, to wszystko. Dwoje dzieci stało przy drodze i wytrzeszczało na nią oczy. Nędznie ubrane, nie wyglądały zbyt zdrowo. Dopiero kiedy znalazła się przy tym największym budynku, pozwoliła sobie odetchnąć. Potem zastukała do drzwi, które uznała za właściwe. Nikt nie odpowiadał. Rozejrzawszy się, czy gdzieś nie ma innego wyjścia, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów, jeszcze bardziej uporczywe spojrzenia od strony ulicy, którym jednak nadal towarzyszyło tylko milczenie, otworzyła drzwi i weszła do środka. Znalazła się w pustym, nieprzytulnym pomieszczeniu i zrozumiała, że trafiła źle. To nie biuro, prędzej jakieś zaplecze biura czy czegoś takiego. Szczerze mówiąc, wyglądało to jak opuszczony magazyn, brudny i zrujnowany. Żadne drzwi nie prowadziły w głąb budynku i już miała wychodzić, gdy zza ściany usłyszała jakąś rozmowę. Siny matowy głos mówił ze wzburzeniem. Prosiłem o nauczyciela, a nie o jakąś mamzelę. W ogóle było bardzo trudno znaleźć kogokolwiek. Odparł inny, łagodny i przyjazny głos, który Anna Maria rozpoznawała i który bardzo się jej podobał. To był głos Adriana. Jej Adriana, którego obraz przechowywała przez tyle lat w pamięci jako niezwykłą, wyjątkową tajemnicę. Poza tym, panna Olsdotter jest bardzo wykształcona, mówił dalej Adrian. Dziękuję ci, Adrianie, dziękuję za obronę. Ten drugi jednak był zły. Wielkie dzięki. Już my znamy te podstarzałe panny, które jak muchy do miodu ciągną tam, gdzie dużo chłopów, bo to dla nich ostatnia okazja złapania któregoś. O Annie Marii Olsdotter można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że jest starą panną. I pochodzi z bardzo dobrej rodziny. To jeszcze gorzej. Będzie mi tu zadzierać nosa. I jak ja mam utrzymać porządek wśród moich ludzi, jeśli tu przyjedzie jakaś młódka? Mogę się tylko pocieszać, że jest paskudna jak noc, skoro wybrała sobie taki zawód. I chłopcy nie chcą tu mieć żadnej ważnej nauczycielki. To by im działało na nerwy. No, no, Kol, poczekaj z ocenami, dopóki jej nie zobaczymy. Już nie bardzo ją pamiętam, bo Anna Maria była chudym podlotkiem, kiedy ją poznałem, ale wciąż jestem pod wrażeniem jej wielkich, marzycielskich oczu i sympatycznego uśmiechu. Towarzyszyła mi wtedy wszędzie, gdzie się ruszyłem, ale specjalnie godna uwagi nie była, to muszę przyznać. Ona ma przyjechać dzisiaj, prawda? Prawda. Ale ja nie zamierzam organizować żadnego komitetu powitalnego. Tym może się właściciel zająć sam. Potem trzasnęły drzwi i Anna Maria usłyszała pełne rezygnacji westchnienie właściciela, który nadal siedział w tym pokoju za ścianą. Jej Adrian, który ledwie ją pamięta. A i to jako na przykrzającą się smarkulę. I ten drugi, Kol, tak go Adrian nazwał. Musi to być zarządca, sztygar, jak mówiła Birgitta. Właśnie ten, który prosił o nauczyciela dla dzieci górników. Nie objawiał szczególnego entuzjazmu, że będzie to akurat ona. Ale swoją drogą, jakie to dziwne. Człowiek całą siłą woli dąży do jakiegoś celu. A kiedy ten cel okaże się niezupełnie zgodny z oczekiwaniami, to nagle czujemy się po prostu zmęczeni i głodni. Anna Maria była kompletnie bezradna, jakby dźwigała na ramionach wielki ciężar. Ogarnęło ją rozczarowanie i zniechęcenie. Najgorsza ze wszystkiego była samotność. Nie miała nikogo bliskiego. Nikogo. Rozdział 10. Był już późny dzień, gdy Anna Maria ocknęła się przerażona. Jasełka, uroczystość, zaspała, a tyle miała pracy. Wszystko przepadło, nie będzie przedstawienia. Dręczona okropnymi wyrzutami sumienia zerwała się z łóżka. Och, plecy i ręka. Ostrożnie, bardzo ostrożnie zsunęła nogi z posłania i postawiła stopy na podłodze. Ale kiedy już zaczęła się poruszać, okazało się, że jest lepiej niż sądziła. Ciało powoli wracało do normalnego stanu. Bez specjalnie dokuczliwego bólu zdołała się ubrać. Ale nie będzie mogła dokończyć szycia anielskich szat z gazy, takiej, jakiej się używa do cedzenia soków lub przecierania marmolady. Biedne dzieci zaufały jej, a ona znowu zawiodła. Wszystkie kostiumy i materiały zniknęły. Klara! Zawołała Anna Maria w głąb cichego mieszkania. Natychmiast przybiegła Greta, a za nią jedna z mniejszych dziewczynek. Mama poszła do szkoły. Wyjaśniła szeptem Greta, której powiedziano, że nie wolno budzić panienki. Ale gdzie się podziały kostiumy? Już gotowe. Wszystkie mamy pomagały. Och, odetchnęła Anna Maria. Jak to miło z ich strony. Tak, bo panienka musiała się wyspać, tak powiedział sztygar. On mówił, że panienka za bardzo się ostatnio męczyła. Mama przygotowała śniadanie. Czy panienka chce zjeść? O tak, bardzo dziękuję. A potem pójdziemy do szkoły. Zjadła szybko i razem z dziewczynkami wyszła z domu. Była im wdzięczna, że jej towarzyszą. Sama nie byłaby w stanie wystawić nogi za próg. Człowiek bywa okropnym tchórzem, pomyślała, znowu bardzo niesprawiedliwa wobec siebie. Greta i jej siostrzyczka miały bardzo tajemnicze miny. Wzdychały co chwila przejęte i szeptały: o, niech no tylko panienka zobaczy. W szkolnej sali były same kobiety. Dekorowały gałązkami jałowca stoły ustawione przy długiej ścianie. No, a oto i panienka, powitała ją Klara z ulgą. Jak się panienka dzisiaj czuje? Bardzo dobrze, dziękuję. I dziękuję za pomoc przy kostiumach. Klara powtórzyła słowa córki. Sztygar przekazał, żeby panienka spała jak długo zechce. Ale trwało to chyba za długo. Uśmiechnęła się Anna Maria zawstydzona. No, i jak się pani podoba to, cośmy tu zrobiły? Zapytała Klara z dumą w głosie. Pięknie, bardzo pięknie, naprawdę wspaniale. Anna Maria ogarnęła wzrokiem salę i nagle zobaczyła żółbek. Och, zawołała. Później zapali się tam jeszcze świeczki. Sztygar był tu wcześnie rano i ustawił szopkę z pomocą mojego brata i Bengta Edwarda. Czy to nie piękne? Wszystkie kobiety, wstrzymując dech, podeszły bliżej, by cieszyć się zachwytem nauczycielki. To nie jest skandynawska tradycja, myślała Anna Maria. I nawet nie protestancka. To belgijskie dziedzictwo Kola. Szopka stała w pięknym otoczeniu przedstawiającym las. Nawet wzgórza nie zabrakło. Powstało ze starannie ukrytej skrzynki. Gałązki jałowca i krzewinki borówek z powodzeniem udawały drzewa i krzewy. Nad wszystkim wznosiło się ciemno-niebieskie niebo rozjarzone gwiazdami, a nad dachem szopki świeciła szczególna, wyjątkowo duża gwiazda, jakiej Anna Maria jeszcze nie widziała. Niebo wyglądało na zniszczone, musiało być stare, a tu i ówdzie widniały ślady, że ktoś świeżo zamalował najgorsze plamy. Stół wyłożono zielonym mchem, przez który wiodła do stajenki dróżka usypana z piasku i kamyków. Dróżką kroczyli trzej mędrcy w pięknych, zdobionych złotem szatach. Za nimi szły wielbłądy i ich przewodnicy. Pasterze z owcami i barankami zostali skupieni nad małym jeziorkiem utworzonym z kawałka lustra otoczonego mchem, a w stajence, za postaciami Marii i Józefa, leżały wół i osiołek. Dziewczynki stały przed tym cudem oniemiałe. Niczego piękniejszego jeszcze w martwych wrzosach nie było, powiedziała matka Anny. Można by się rozpłakać. Taka ogarnia człowieka błogość, kiedy się na to patrzy. Anna Maria skinęła głową. Tak, i ja doznaję takiego uczucia. Scena też jest gotowa, poinformowała Klara. Myślę, że teraz już nic więcej nie można zrobić. Nie, wszystko jest w doskonałym stanie, powiedziała Anna Maria. Roześmiała się. No i popatrzcie, a ja myślałam, że wszystko się zawali tylko dlatego, że spałam zbyt długo. Wszyscy obecni śmiali się wraz z nią, a ona rozkoszowała się tym życzliwym oddaniem, jakie jej okazywali. No, pozostaje jedynie mieć nadzieję, że ktoś przyjdzie, powiedziała matka Anny. Tylko żeby ich nie było więcej niż 34 osoby, ostrzegła Klara. Policzyłam wszystkie miejsca siedzące, więcej się nie zmieści, a i tak dzieci musiałyby siedzieć na podłodze. Och, takiego tłoku to na pewno nie będzie, uśmiechnęła się Anna Maria. Przyjdą dzieci, ich rodzice i proboszcz, zostanie dużo pustych ławek. Starannie zamknęła drzwi klasy na klucz i wszyscy rozeszli się do domów. Kiedy robiło się już ciemno i czas rozpoczęcia uroczystości się zbliżał, wszystkie kobiety zebrały się ponownie w szkole. Kawa stała na piecu, mleko w dzbankach, wszystkie stoły nakryte, a na nich tace z górami kanapek i ciast, przyniesione tu przez pełne skrupułów gospodynie. Mój chleb jakoś nie chciał dobrze rosnąć. Miałam tylko jedną tacę. Czy może tak być? Nie wiem, czy te moje strucle się udały. Ale oczywiście wszystko udało się nadzwyczajnie. Kobiety na całym świecie mają zwyczaj podawać w wątpliwość jakość swoich wypieków. Za opuszczoną kurtyną kręciły się podniecone dzieci. Anna Maria z pomocą Klary starała się ubrać je w kostiumy, umocować co trzeba, poprawić. Wciąż czegoś brakowało, trzeba było improwizować. Panna Maria, czyli Greta, siedziała już gotowa z dzieciątkiem Jezus w objęciach. Anioły, najmniejsze uczennice, nieustannie musiały biegać siusiu, a ponieważ nie mogły pokazywać się przyszłym widzom w kostiumach, za każdym razem trzeba było zdejmować z nich płaszcze i odpinać skrzydła. Bengt Edward z godnością odgrywał swoją ważną rolę, ale pocił się okropnie i wciąż musiał sobie ocierać twarz. Egonowi zapodział się gdzieś domowej roboty kostur wędrowca i nagle pojawili się widzowie. Wielkie zamieszanie przy drzwiach. To rodzina Bengta Edwarda, pięknie ubrana, uroczysta, wchodziła na salę, zapraszana uprzejmie przez Linę Axelsdotter, która czyniła honory domu. Anna Maria została przecież zraniona w prawą rękę. Musiałaby się wdawać w długie tłumaczenia, na które nikt nie miał czasu. Goście zostali skierowani do pierwszych rzędów, ale najpierw musieli obejrzeć szopkę Kola. Zatrzymali się tam na długo, a tymczasem do sali wchodzili wciąż nowi. O jednej sprawie w całym zamieszaniu wszyscy zapomnieli. Co zrobić z okryciami widzów? Gdzie je pomieścić? Nie ma przecież miejsca. Zjawił się akurat Kol, więc Anna Maria zdenerwowana prosiła go o radę. Poczekaj chwilkę. Uspokoił ją i zawołał do siebie jednego z mężczyzn. Wyszli, a za chwilę przynieśli długi stół z biura. Ustawiono go po prostu w kącie sali i tam można było składać ubrania jedno na drugim. Sytuacja stawała się krytyczna. Rodziny dosłownie waliły drzwiami. Wszystkie dzieci chodzące do szkoły i nie tłoczyły się przed żłóbkiem tak, że tylko niektóre mogły cokolwiek zobaczyć. A Anna Maria bała się, by oświetlające szopkę świece się nie poprzewracały. Przyszedł proboszcz. Na szczęście Lina natychmiast się nim zajęła. Wskazała mu miejsce w pierwszym rzędzie, ale zanim usiadł, powiedział kilka pięknych słów przy żłóbku. Kiedy teraz Anna Maria się odwróciła, zobaczyła, że przy drzwiach stoi spora grupa górników. Poprzez salę odszukała Kola i spojrzała na niego z niedowierzaniem, a on skinął głową i uśmiechnął się wesoło. Bengt Edward szepnął jej do ucha. W kopalni mają wolne wszyscy, dlatego pracowali ostatniej nocy. Czy to Adrian Brandt tak postanowił? Nie, to Kol. I kazał im tu przyjść? Nie, oni sami, z ciekawości. Musimy mieć więcej krzeseł, wołała Klara bliska paniki. Mój Boże! Przyjdą chyba wszyscy co do jednego. Tym razem także pomógł Kol, który zdawał się stać tuż przy Annie Marii zawsze, kiedy był potrzebny. Wysłali Sixtena i Sunę wraz z kilkoma innymi wyrostkami, żeby przynieśli jakieś krzesła i stołki, skąd się da. Nawet ojciec Egona się zjawił. Co prawda niezbyt trzeźwy, ale Anna Maria była wzruszona. Syn będzie mógł pokazać, na co go stać. Nagle zobaczyła żonę Kowala i zmarszczyła brwi. A gdzie Gustaw, twój mąż? Powinien zobaczyć występ swoich dzieci, są takie zdolne. Kobieta była zakłopotana. Ktoś musiał zostać w domu z małymi, a ja mogę się na coś przydać. Kol, rzekła Anna Maria zdecydowanie. Te dzieci też muszą tutaj przyjść. Nie, panienko, protestowała matka. Nie można. One leżą w łóżku, nie mogą nawet stać o własnych siłach. Będą na przedstawieniu, nawet gdyby to miało być ostatnie wydarzenie w ich życiu. Oświadczyła nauczycielka, nie bardzo zastanawiając się nad sensem swoich słów. Chłopcy, zróbcie miejsce po tej stronie, przyniesiemy tu łóżko, chodź Kol. Zabrali ze sobą matkę oraz kulawca i poszli szybko do domu Kowala. Anna Maria stanęła w progu izby, w której leżały dzieci. Instynktownie chwyciła rękę Kola i trzymała mocno. W dużym, przymocowanym do ściany łóżku leżało czworo małych dzieci, które przypominały raczej zamarznięte, oszronione figurki. Ich buzie były alabastrowo-białe. Gorzały w nich tylko wielkie, bezradne oczy. Spocone włosy oblepiały czoła, a na nędznej pościeli widniały ślady krwi. wpatrywały się w piękną panią stojącą na progu. Mam lepszą pościel, mówiła matka nerwowo. I nasze łóżko jest mniejsze, łatwiej będzie je nieść. Bardzo dobrze, powiedziała Anna.